Agnieszka Michajłow, piątkowe komentarze w Radiu Gdańsk, 9 minut po 9. A w studiu Maciej Wośko, Gazeta Bankowa.
Dzień dobry Państwu.
Jacek Rybicki, związkowiec.
Dzień dobry.
I Jan Błaszkowski, dziennikarz Faktów TVN.
Kłaniam się, słuchaczom.
Dzień dobry. Pozwolę sobie od takiej refleksji historycznej. Dzisiaj mija kolejna, już dawno to się wydarzyło, 24 listopada, mówię o rocznicy 1994 roku, był taki tragiczny w skutkach pożar hali stoczni Gdańsk. Pozwoliłam sobie na tę refleksję, bo to jakoś wyznacza też i bardzo mocno wpłynęło na moją pracę dziennikarską. Ja właśnie w 1994 roku zaczęłam tutaj pracować jako młoda reporterka, między innymi wśród wielu młodych wówczas reporterów pracowałam przy tym tragicznym wydarzeniu i oby takich wydarzeń było coraz mniej. Bardzo Was przepraszam, ale tak sobie pozwoliłam na sam początek.
To ja jeszcze też powiem przed tym. Ja mam wrażenie, że to wydarzenie i trochę później też wybuch wieżowców w Gdańsku, to były
95
takie,
rok, 18
takie dwa tragiczne wydarzenia, które bardzo mocno wpłynęły na całe pokolenie dziennikarskie w Trójmieście. I to też każdy z nas jakoś to... Zaczynaliśmy wtedy pracę i bardzo mocno zaważyło to też, mam wrażenie, na tym, jak później pracowaliśmy też, jak radziliśmy sobie też z takimi sytuacjami, bo wielu z nas, czy wielu dziennikarzy z Trójmiasta i z Pomorza przez te dwa tragiczne wydarzenia przeszło i co roku jest taki moment, kiedy odliczamy te kolejne lata i zastanawiamy się, ile czasu już minęło, jak dużo się zmieniło też w pracy dziennikarzy, w technologii, w tym, jak dzisiaj sobie...
No tak, to były wtedy pierwsze telefony komórkowe.
Jeszcze trzecie, to był w ogóle taki...
Początek.
Taki tragiczny cykl na Pomorzu, bo chyba w 93 były kokoszki.
Nie, to był też ten sam rok. To był 94 rok, 2 maja był ten tragiczny wypadek autokaru.
Potem autobusu kursowego,
autobusu, bo to był autobus. 24 listopada tego samego roku był pożar w hali stocznia, 18 kwietnia 1995 roku wybuch wieżowców. Właśnie to jest ciekawe, jak to, zobaczcie, że my dokładnie pamiętamy te daty, a czasem jak mnie ktoś zapyta, kto był, przepraszam bardzo, gościem 2 dni temu w radiu, to ja tego nie pamiętam. No to jednak wielkie znaczenie. A ty, Janie, jakaś refleksja?
W momencie przywołania tej daty pożaru hali stoczni zawsze przypomina mi się mój operator w Faktach TVN, nieodżałowany Jarek Winiecki, z którym przez lata pracowałem, miałem zaszczyt
pseudonim
pracować.
Pseudonim Pastor.
Pseudonim Pastor. Miałem zaszczyt z nim pracować, bo tak to trzeba powiedzieć. On był człowiekiem, który podczas tragicznego pożaru pracował w nieistniejącej już wówczas telewizji Orunia, która robiła transmisję.
Sky Orunia,
która robiła transmisję z tego koncertu i był jedną z osób, która jakby filmowała tragedię na żywo. I to dzięki Jarkowi poznałem w ogóle te taśmy. On mi je pokazał potem. I wiem, że bardzo często w swoich opowieściach wracał do tamtych wydarzeń, bo one go chyba też zbudowały jako operatora. Ja mówię o Jarku jako nieodżałowanym operatorze, bo od 3 lat nie żyję, ale gdy myślę pożar hali stoczni, to myślę o tym dzielnym człowieku, który wówczas jakby wykonywał swoją pracę. Uważał, że to jest jego zadanie, żeby to sfilmować. I to zrobił.
Dziękuję Wam za to. Postawmy tu kropkę, a teraz przejdźmy do rzeczywistości, która jest tu i teraz. Dzisiaj Wyborcza publikuje ranking poparcia dla ewentualnych kandydatów w wyborach na prezydenta Gdańska, chociaż tutaj też mamy dane dotyczące innych miast. Zapytano, jak rozumiem, o takie osoby jak Paweł Adamowicz, Jarosław Wałęsa, Kacper Płażyński, Jolanta Banach i Ewa Lider. 26% Paweł Adamowicz, 24% Jarosław Wałęsa, Kacper Płażyński 21% i po 6% Ewa Lider i Jolanta Banach. Jak skomentujecie ten sondaż? Zaskakujący, niedoszacowany, przewartościowany, pokazujący jakieś tendencje.
To, co może zaskakiwać, to wystawienie Pawła Adamowicza jako kandydata niezależnego. Sformułowanie. Przy pozostałych kandydatach w tym sondażu pojawiają się skróty partyjne. co oczywiście może wpływać również na wybory. Bardzo dobry, moim zdaniem, bardzo, bardzo obiecujący wynik Kacpra Płażyńskiego. 21% w pierwszym de facto sondażu, w momencie, kiedy Kacper Płażyński nie jest jeszcze kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. To myślę, że bardzo, bardzo ciekawy i, no tak jak mówię, obiecujący wynik. To zderzenie Wałęsa-Płażyński myślę, że mogłoby być bardzo ciekawe w Gdańsku.
No również tak, ale ono się raczej w praktyce nie zdarzy. Tak rozumiem po deklaracjach, tak? Jeśli Paweł Adamowicz mówi, jeśli nie będę kandydatem Platformy, to nie wystartuję z własnego komitetu, udzielę poparcia kandydatowi popartemu przez Platformę. Więc taka sytuacja, w której oni obaj startują, Wałęsa i Adamowicz, rozumiem, że się na stan na dzisiejszej naszej wiedzy nie wydarzy. Jan Błaszkowski?
Sam odpowiedziałeś sobie na to pytanie, a może inaczej. W twoim pytaniu zawarta jest teza, którą chciałem tutaj powiedzieć, którą chciałem tutaj wygłosić, mianowicie, że dziwaczny jest ten dobór kandydatów. No. No, nie spotka się, jeśli wierzyć deklaracjom polityków, w jednym starciu Jarosław Wałęsa z Pawłem Adamowiczem. Powstaje pytanie, po co robić taki sondaż? Zapraszasz nas tutaj do komentarzy i jakby grzeczność wymaga, żeby komentować rzeczy, o które prosisz. A ja, jak wiesz, konsekwentnie na antenie tego radia mówię, że nie komentuję sondaży. Dlatego, że jedynym sondażem, który warto skomentować, jest wynik wyborów. A gdybyśmy wierzyli sondażom, to w Polsce rządziłby Bronisław Komorowski i Platforma Obywatelska. Żaden z tych ludzi poza Ewą Lider nie zgłosił się jeszcze oficjalnie, nie jest oficjalnym kandydatem na prezydenta i nie są jakimiś kandydatami na kandydatów. Więc zabawa intelektualna dzisiaj.
A gdyby potraktować ten sondaż nie jako takie konkretne wskazanie konkretnych osób, a na przykład tendencje co do poparcia jakichś ugrupowań politycznych, można
to znaczy,
tak?
Że w Polsce nie ma w ogóle, w Gdańsku nie ma w ogóle ludzi o przekonaniach prawicowo-wolnościowych.
Czyli że na kogo?
Bo nie ma takiego kandydata.
A, nie ma takiego kandydata. Jacek Rybicki?
Rzeczywiście chyba ten sondaż jest dosyć przedwczesny i on jest bardziej sygnałem dla ugrupowań. Nie wiem, być może ugrupowania robią własne sondaże, których nie publikują wewnętrzne. Zgadzam się tutaj z panem Maćkiem, że jeżeli można w ogóle coś wnioskować po tym sondażu, to stosunkowo niezły wynik Kacpra Płażyńskiego, który w ogóle nie istniał przecież na takiej scenie politycznej, bo jako działacz społeczny tak, ale na scenie politycznej nie. Ale rzeczywiście myślę, poczekajmy. Po pierwsze, nie ma tutaj co najmniej kilku nazwisk, o których się mówi, prawda, że mogą kandydować także z partii, które są reprezentowane w tym sondażu. Więc ja myślę, że poczekajmy do rzeczywistego ogłoszenia kandydatów. Myślę, że to będzie na początku przyszłego roku i wtedy będziemy mogli o tym dyskutować.
A ja nie jestem taka przekonana, że to już będzie początek przyszłego roku. Mam takie wrażenie, że partia sobie teraz, wbrew temu, co mi się wydawało logiczne, że taki kandydat to powinien się objawić i pracować przez co najmniej 4 lata, partie teraz sobie chyba wymyśliły takie, mam wrażenie, że im później się zgłosi kandydata, tym lepiej. No tak, w związku z tym ten styczeń nie wierzę.
Może jest tutaj trochę, można by rzec, wskazania na wybory prezydenckie w kraju, prawda? Ja przypomnę, że w grudniu 2014 roku Andrzej Duda miał bodaj 6% poparcia, tak? A Bronisław Komorowski 60, tak? 60 czy 50 kilka. W maju, a więc po 6 miesiącach sytuacja się odwróciła.
Skoro nie, w maju w piątkowych sondażach przed wyborami to tam było jeszcze.
No ale już nie taka duża różnica.
No przepraszam, 53 do 47 dla Bronisława Komorowskiego, także w sondażach Bronisław Komorowski wygrywał do końca.
Mówił pan tutaj, panie Jacku, o tym, że partie pewnie mają swoje własne badania. No chyba Ryszard Petru wziął jakieś badania pod uwagę, bo wczoraj Oto usłyszeliśmy, że Partia Nowoczesna popiera jednak Rafała Trzaskowskiego, chociaż tydzień jeszcze wcześniej kandydat Nowoczesnej zarzekał się na każdej antenie, którą widziałam jego wypowiedzi, że nie, że on tu będzie kandydatem.
Ale z punktu widzenia Nowoczesnej myślę, że to jest bardzo mądry ruch, dlatego że Rabiej oczywiście nie miał żadnych szans w starciu z kandydatami głównych partii. Natomiast tutaj sobie no, zaklepał, jeżeli oczywiście Trzaskowski wygra, funkcję wiceprezydenta, więc myślę, że ten ruch akurat jest politycznie rozsądny.
A ta koncepcja z początku tygodnia, że ta informacja, że to Beata Szydło może być kandydatką na prezydenta Warszawy, jak to brzmi? Maciej Wośko, co tam mówi się w środowisku?
Nie, to moim zdaniem jakiś pomysł bardziej medialny niż realny. Natomiast no, oznaczałoby to, że kandydata na prezydenta Warszawy po stronie Prawa i Sprawiedliwości jeszcze nie ma, skoro pojawiają się takie propozycje. Pani premier jest premierem i nie wygląda, myślę, na razie na to, żeby cokolwiek się w tej sprawie zmieniło.
No zważywszy, że nie wiadomo, kiedy w ogóle się zmieni, bo tak zwana rekonstrukcja jest przekładana. W Sejmie w tych dniach prace nad ordynacją samorządową. Chyba tak najgłośniej to, mam takie wrażenie, protestuje i wypowiada się, ale wyprostujcie mnie, bo może nie mam uzasadnionego wrażenia, Paweł Kukiz.
Nie, no i Paweł, PSL.
Paweł, a, no tak, PSL, jak to było? Gdzie ja mam tutaj...
Hałas wczoraj...
Zbójecka ordynacja, złodziejska ordynacja. Władysław Kosiniak Kamysz.
Idąc tym tropem, to rzeczywiście no, jakby widać było wczoraj, kto o co walczy, czy kto ma ile do stracenia. Przemówienie i Kosiniaka Kamysza, ale też posłów z PSL-u pokazywało, że rzeczywiście te obawy o utratę wpływu w samorządach po stronie PSL-u są spore. No, ja powiem tak, no bardzo, wbrew pozorom, bardzo ciekawa dyskusja wczoraj w Sejmie, bardzo ciekawa debata. Warto było posłuchać. Ja przygotowując się też do dzisiejszej audycji poświęciłem trochę czasu i posłuchałem.
Pytanie, czy to jest merytoryczna dyskusja na temat ordynacji?
Powiem tak, mało merytoryczna, bardziej podnoszenie po raz kolejny takiego larum przez opozycję, która, no, ja mam wrażenie, że trochę traci już w związku z tym też na wiarygodności. Znaczy, jeśli za każdym razem powtarza się opowieść o zamachu na demokrację, na wolność, na swobody obywatelskie i tak dalej, no to już... No to właśnie traci się tę wiarygodność, bo niedługo, nie wiem, wyjście do sklepu po bułki będzie zamachem na demokrację.
W niedzielę.
W niedzielę, tak.
Jacek Rybicki?
No rzeczywiście, słuchając tej dyskusji, to można było się zastanowić, czy można było zobaczyć, kto o co gra, prawda? I myślę, że to jest jasne. Zmniejszenie liczby kandydatów, czyli zmniejszenie okręgów wyborczych w oczywisty sposób eliminuje mniejsze ugrupowania, ponieważ podnosi w rzeczywistości próg z 5 do nawet 20%. Prawda? I jeżeli dodamy do tego metodę Donta, która dodatkowo premiuje największych, no to będziemy mieli w gruncie rzeczy coś w rodzaju systemu dwupartyjnego.
No, albo dwóch radnych z PiS-u, a jeden z Platformy, albo
tak
odwrotnie.
Tak jest. Oczywiście absurdem są zarzuty o zamachach na demokrację, czy o niekonstytucyjność, ponieważ to dokładnie mieści się w nurcie właśnie konstytucyjnym. Tak samo zresztą jak ograniczenie JOW-ów, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach. Przypomnijmy, przyjmie, że w Konstytucji mówi się o wyborach proporcjonalnych, a nie większościowych.
No tak, ale...
A to jest właśnie kwintesencja proporcjonalności.
Ale skoro mówimy, bo tutaj Maciek mówił jakby o interesach, wejdę panu w słowo, o interesach jakby różnych ugrupowań, a gdyby popatrzeć na interes przeciętnego wyborcy małej gminy, bo tak naprawdę JOW-y no, nie dotyczą dużych miast, to ja szczerze mówiąc nie widzę tutaj czegoś pozytywnego w likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych. Oczywiście, jak w każdej sytuacji, wszędzie się zdarzają patologie i takie patologie można wskazać i w obecnym działaniu ordynacji. Ale po co to likwidować?
Znaczy, ja myślę, że są tutaj plusy i minusy, tak? Minusem, pewnym minusem jest no, to hasło upartyjnienia gmin. Prawda? Bo oczywiście to jest prawdą. Natomiast plusem jest, myślę, też to, że często w małych gminach JOW-y powodowały takie zakonserwowanie, pewien status quo, tak? Jedna osoba po prostu w małym środowisku dominowała. Często to był układ, tak zwany, prawda? Nie zawsze, ale często. I jak rozumiem, likwidacja JOW-ów ma w jakiejś mierze rozbić też takie gminne układy. To jest pewien plus, ale jak mówię, dostrzegam też minus.
Przy silnym ugrupowaniu lokalnym, tak, to niekoniecznie musi być partia, bo to są często jakieś komitety wyborcze, może być zupełnie inaczej. To znaczy tak, może być tak, że to ugrupowanie weźmie wszystko. Nie, że po prostu weźmie wszystko. A z drugiej strony, przepraszam, ale tutaj Janek też jest z małej wsi. Pan Jacek, mogę powiedzieć, że za chwilę będzie z małej wsi i ja jestem z małej wsi. I w konsekwencji tej ordynacji na przykład będzie tak, że nasze wsie mogą nie mieć swojego radnego. To tak mi się wydaje, że lokalnie, tak bardzo na dole...
Moja wieś na pewno nie będzie miała.
To nie jest w interesie mieszkańca, żeby nie znał swojego radnego, nie mógł do niego zapytać, powiedzieć, słuchaj, tu trzeba by coś tam.
To pytanie, ile razy w ciągu ostatnich, nie wiem, 4-8 lat przeciętny obywatel rzeczywiście zapytał tego radnego? Bo
wiesz co, no zapytał radnego.
Może
tak, ale nie patrzysz trochę z perspektywy mieszkańca większego jednak miasta?
Patrzę z perspektywy na przykład rodzica, który co roku idzie wybierać szefa komitetu rodzicielskiego w szkole. I widzę, na czym to polega. Znaczy, to trochę jest tak, że jest pan albo pani w szkole, która od wielu lat po prostu sprawuje tę funkcję, przychodzi się, no dobra, chętnych zbyt wielu. No, to oczywiście szkoła. Natomiast ja powiem tak, i tak dzielimy się światopoglądowo gdzieś tam w tej chwili na takie, gdyby spojrzeć na takie dwa duże obozy. I mam wrażenie, że przeniesienie tego i proporcjonalnych wyborów, o których można powiedzieć, mają swoje minusy. Tak jak pan Jacek powiedział, że mają swoje minusy, ale mam wrażenie, że do tej pory nie wymyślono chyba nic lepszego. No, ma sens. To znaczy, ja chciałbym, żeby samorząd też miał wsparcie, oparcie w ugrupowaniu partyjnym i gdzieś tam rzeczywiście w ten sposób działało też na tym lokalnym podwórku.
Jan Błaszkowski, Jacek Rybicki, Maciej Wośko, to są komentarze w Radiu Gdańsk. Jan Błaszkowski, Fakty TVN, Jacek Rybicki, Związkowiec, Maciej Wośko, Gazeta Bankowa, to są komentarze w Radiu Gdańsk. Rozmawiamy o zmianach w ordynacji w wyborach samorządowych. Dzisiaj będzie głosowanie w Sejmie. Co waszym zdaniem jest, nie wiem, kontrowersyjne, a co jakby jest dobrym rozwiązaniem w tych proponowanych rozwiązaniach? Ich jest w sumie dosyć dużo. Jacek Rybicki?
Znaczy, na pewno są elementy zwiększające transparentność wyborów, między innymi kamery, przejrzyste urny i tak dalej. Są elementy polityczne, czyli tak jak zawsze ordynacja jest kształtowana trochę pod obóz rządzący. I tyle. Takim nowum, które było przecież szeroko dyskutowane od wielu miesięcy, jest dwukadencyjność. Z tym, że w przeciwieństwie do obaw, szczególnie głoszonych przez przedstawicieli opozycji, ta dwukadencyjność będzie obowiązywała dopiero od następnej kadencji, a więc nie potwierdziły się te obawy, o których także tu w studiu rozmawialiśmy, że owa dwukadencyjność ma na celu przede wszystkim utrącenie dominującej w wielu samorządach Platformy, kandydatów Platformy. Czy ta dwukadencyjność jest rzeczą dobrą? I tak i nie. No, z jednej strony oczywiście zapobiega powstawaniu pewnych układów w samorządach, które to układy zawsze rodzi wiele lat sprawowania władzy. Z drugiej strony no, może też utrącać tych włodarzy wielu samorządów, którzy się sprawdzili i którzy rządzą dobrze. Więc tak jak zwykle ten medal ma dwie strony.
Jan Boszkowski.
Transparentność wyborów, jawność, która da wyborcy poczucie, że nie ma cudów nad urną, to jest wyraźny plus tej nowej ordynacji. O sprawach dyskusyjnych rozmawialiśmy przed przerwą. Mam taką tezę, że przeciętnego wyborcy na razie mało to interesuje, dlatego że nie bardzo rozumie, o co chodzi. Okręgi jednomandatowe, wielomandatowe, proporcjonalność, a większościowość. I każdemu z nas chyba bardzo trudno jest, a wyborcy, który nie bardzo interesuje się polityką, ale bierze udział w głosowaniach, jeszcze trudniej, wyobrazić sobie kształt jego rady gminy czy rady miasta po wyborach, które się odbywają według nowej ordynacji.
Ktoś wskazał, wejdę ci w słowo, ktoś wskazał jako przykład Gdynię. Wedle nowej ordynacji w Gdyni będą tylko i wyłącznie radni Komitetu Samorządność Wojciecha Szczurka. Taka jest refleksja na poziomie takiego miasta, nie wcale małego.
To pokazuje, jak ważne w lokalnej polityce jest posiadanie silnego lidera, bo samorządność jest zbudowana na marce prezydenta Szczurka. Czyli potrafię sobie wyobrazić jakąś dekompozycję tego ugrupowania w sytuacji, gdy Wojciech Szczurek na przykład w wyniku zapisów tej ustawy po dwóch kadencjach, nawet jakby chciał i dostał 99,9%, przestanie być prezydentem.
Wejdę tylko, powiem, że mnie się ta transparentność też podoba, chociaż muszę powiedzieć, że mam poważne obawy, czy w sumie w nie tak długim czasie, ale też wyobrażam sobie ogromne środki, które trzeba będzie wydać na chociażby transmisję online. Wyobraźmy sobie te obwody do głosowania właśnie nie w dużym mieście takim jak Gdańsk, ale na tych naszych wioskach. Te obwody do głosowania są w szkołach, tak? Kamery, dobry dostęp do internetu. Jak działa internet poza miastami? Nie wiem, ja na przykład wiem. Więc ja się boję, że to jest tak logistycznie duże i skomplikowane i drogie przedsięwzięcie, czy to się uda tak szybko zrobić?
Krótko. Super, super. Bo jeśli na przykład dzięki temu wioska zyska tak zwany hotspot.
No pytanie, czy to
na przykład,
się
no bo on będzie w szkole i na przykład ta instalacja nie zostanie po wyborach zdemontowana.
A nie zostanie.
Trzeba mieć nadzieję, że na przykład w wyniku jakichś rządowych porozumień z PKW ta infrastruktura w tych miejscach, ta internetowa pozostanie, no to to będzie przeciwdziałać temu, co nazywamy wykluczeniem, cyfrowym wykluczeniem.
Choć
prawda?
Z drugiej strony można powiedzieć, że ktoś może sobie nie życzyć, żeby sąsiad wiedział, że on idzie do wyborów albo nie idzie do wyborów.
Więc jeśli
cała rzecz kominiarka.
Jeśli tylnymi drzwiami, jakby przy okazji...
Czy ty nie masz tych obaw?
Przy okazji wyborów stanie się coś dobrego, to okej. Okay. Ja na przykład uważam, że te wybory mogą się nie udać organizacyjnie ze względu na to, że ten cały system padnie.
Ten do liczenia głosów.
Ten do liczenia głosów, ale nie dlatego, że... gdzieś tam streaming z kamery będzie nieczytelny albo go wcale nie będzie.
Znaczy te obawy wyraża przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, że jest zbyt mało czasu do wyborów, żeby ten nowy system zadziałał. Ja bardziej myślę, że to są obawy wyrażane przez PKW dotyczące nowego sposobu wyborów jej członków, to znaczy wyboru 7 przez parlament. i tego dotyczą te zastrzeżenia. Oczywiście też można nad tym dyskutować, czy większość ma wybierać Państwową Komisję Wyborczą, czy nie, ale myślę, że mimo wszystko to jest rzecz drugorzędna.
A jest jeszcze taki zapis, który wydaje mi się kontrowersyjny, ale możecie, proszę, żebyście się odnieśli o rozszerzenie możliwości kandydowania na osoby właściwie z całego województwa.
Znaczy, czyli niezameldowane w tej mojej wiosce
może startować ktoś z, nie wiem, z zupełnie innego miejsca. Jak rozumiem, wykluczy to sytuacje, w których ludzie się bo tak było, tak? Przemeldowywali. Ale z drugiej strony myślę sobie, że dobrze, żeby potencjalnie to byli kandydaci od nas, a nie skądś tam, na przykład, jak niektórzy mówią, przysłani przez partię.
I będą to oceniać wyborcy i dajmy mieszkańcom głosującym tę możliwość, żeby to oni wybierali i ocenili, czy kandydat, który nagle pojawia się z innego miejsca, ale na przykład przywozi ze sobą doświadczenie, wiedzę, jakby nowy impuls dla lokalnej społeczności czy samorządu, bo takie przypadki przecież też są, choćby w wyborach parlamentarnych, kiedy posłowie pojawiają się.
Mamy
w Słupsku.
Mamek przyjechał z Warszawy.
I to się dzieje, więc ja nie wiem, czemu w wyborach samorządowych miałoby się tak nie wydarzyć. Natomiast, tak jak mówię, i tak na samym końcu są wyborcy. Plusem nowej ordynacji, nowego sposobu przeprowadzania wyborów, to co mówimy, jest to, że będziemy mieli pewność, że jeśli pojawiają się głosy nieważne, to one rzeczywiście zostały przez wyborców źle skreślone, a nie jest tak, że nagle ktoś, nagle okazuje się, że pół gminy nie wiedziało, jak głosować i oddało głosy nieważne, a ważne zostały tylko na jednego kandydata, co też się zdarzało. Więc ja powiem tak, Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało te zmiany w ordynacji samorządowej. Zapowiadało, że idzie do rządzenia też z taką świadomością, że w przepisach dotyczących wyborów samorządowych potrzebne są zmiany. Potrzebne są zmiany w sposobie wyboru PKW. Też mówimy o tym właściwie przy każdych wyborach, że z tym PKW coś trzeba zrobić. I to się dzieje.
Trzeba zrobić wymienić członków.
Ta zmiana dotycząca zameldowania, ja ją akurat oceniam bardzo pozytywnie. Proszę zauważyć, że jesteśmy coraz bardziej mobilni. Pracując w jednym miejscu, mieszkamy troszkę często gdzie indziej. Jakby związanie tego potencjalnego kandydata zameldowaniem z miejscem kandydowania, myślę, że było absolutnie archaicznym.
A ja myślę, że to jest naturalna konsekwencja tego, że zniknął meldunek jako taki.
Ale nie zniknął.
Znaczy do końca nie zniknął.
No nie mamy go w dowodzie osobistym.
No nie mam go w dowodzie, ale meldunek, obowiązek meldunkowy wciąż istnieje. Musisz być gdzieś zameldowany.
No nie muszę.
Musisz.
Nie muszę.
Musisz. Nie mamy tego w dowodzie osobistym.
Nie muszę być zameldowany.
Żeby kandydować, musisz być zameldowany.
Chodzi mi o to, że w tej chwili ja potrafię sobie wyobrazić, że ktoś, no nie wiem, na przykład, dajmy na to, mieszka w Baninie, które uznawane jest za sypialnię Gdańska, kandyduje na prezydenta Gdańska. A de facto mieszka w wiosce, która należy do gminy Żukowa.
Ale rozumiem, że to nie jest żadna deklaracja.
A ja nie mieszkam w Baninie.
Obok. Jan Błaszkowski, Jacek Rybicki, Maciej Wośko. Jan Błaszkowski, Fakty TVN, Jacek Rybicki, Związkowiec, Maciej Wośko, Gazeta Bankowa. No muszę to Państwu powiedzieć, bo na pasku w telewizji jest Sejm, dzień ważnych głosowań. A co pokazuje kamera? Kamera cały czas pokazuje pierwszy rząd. Siedzi Jarosław Kaczyński z wicemarszałkiem Terleckim i czyta Atlas Kotów. Media uwielbiają takie obrazki, prawda, Janku?
No tak, no na pewno będzie dzisiaj to szeroko komentowane. Będzie to prawdopodobnie ostatni materiał w Faktach, czyli ten taki lekki felieton, którym pokazujemy, że po ciężkim dniu świat jednak nie wypadł z kolein i wszystko wraca do jakiegoś happy endu. Jakkolwiek politycy prawdopodobnie opozycji będą chcieli uderzyć w Jarosława Kaczyńskiego jako człowieka, który zajmuje się tylko kotami i tylko z kotami żyje, to myślę, że akurat ten obrazek dość ociepla jego wizerunek.
No właśnie, to jest tak zwane ocieplanie wizerunku.
I pewnie
dlatego...
nie czyta tego przypadkowo być może demokracyjnego.
Mimo, że wie, że jest już obserwowany.
Reklama Atlasu Kotów.
Dzikich i domowych.
No, umówmy się też, że Jarosław Kaczyński zabrał ostatnio dosyć jednoznaczne i ostre zdanie na temat ochrony zwierząt. Zresztą organizacje
podpisał się pod
wspierające zwierzęta
projektem
bardzo mocno
ustawy o zakazie hodowli zwierząt futerkowych.
No dobrze, ale to był taki aspekt sympatyczny, a w Sejmie będą głosowane także ustawy, tak w skrócie nazwę, sądowe. Wczoraj była debata na ten temat i było tak. Rzucanie kartkami, wymachiwanie pieluchą, hasła o delegalizacji opozycji, ale z drugiej strony też mówienie, że to wszystko są proobywatelskie, że to jest proobywatelski pakiet destabilizacyjny. Tak właśnie wyglądała wczoraj debata o zmianach w Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Co w ogóle powiecie o pracach nad tą ustawą, zarówno po wczorajszej debacie, jak i o tym, że prowadzona jest taka dyskusja, że właściwie pracuje się nad projektem, który właściwie nie jest projektem, tylko za chwilę zostanie zmieniony projektem.
Jacek Rybicki. Najlepiej chyba podsumował to w rozmowie z jedną ze stacji telewizyjnych Kornel Morawiecki, mówiąc, że wytrwał do północy i kiedy o północy usłyszał z mównicy, że oto mamy stan wojenny, to nie wytrzymał i wyszedł. bo rzeczywiście ta debata przekraczała granice zdrowego rozsądku. Co do samych ustaw, no, na pewno są miejscami one wynikiem takiego trochę zgniłego kompromisu między propozycją prezydenta i PiS-u. Ja zwrócę uwagę na jeden element, mianowicie najpierw wybiera się KRS większością 3/5. A jeżeli to nie wyjdzie, to większością bezwzględną. No więc no, absurd, prawda? Bo jeżeli ktoś będzie chciał zablokować 3/5, no to wtedy i tak czy inaczej schodzi do większości bezwzględnej wybór Krajowej Rady Sądownictwa. Mówimy oczywiście o wyborach przez niższą Izbę Parlamentu, przez Sejm. Część rzeczy jest potrzebna. Mówiliśmy o tym wielokrotnie w tym studiu. Zmiany w wymiarze sprawiedliwości są potrzebne. Jest potrzebne zburzenie pewnej hierarchizacji tej branży. I tyle. No zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Prezydentowi udało się przeforsować, wydaje się to zresztą dosyć oczywiste, przeniesienie części kompetencji z ministra sprawiedliwości właśnie do Pałacu Prezydenckiego.
Utrzymanie ich w rękach prezydenta.
Wydaje się zresztą to też konstytucyjne, prawda? No bo to nie minister sprawiedliwości w końcu zgodnie z konstytucją powinien tym zawiadywać. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Oczywiście rozdzieranie przez totalną opozycję szat tutaj, czego no, szczytem było wystąpienie pana posła Szczerby, jest nie na miejscu, no ale do tego już się przyzwyczailiśmy.
No ale krytyczne słowa, może nie w takiej formie, pod adresem tych rozwiązań nie są formułowane tylko przez posłów Platformy Obywatelskiej. No chociażby w mediach można było wczoraj usłyszeć w wielu mediach jednak głosy krytyczne także ludzi związanych jakoś z sądownictwem. Jan Błaszkowski, a ty jak to oceniasz?
Dojdzie do uchwalenia nowych ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Będą one wynikiem porozumienia pomiędzy Pałacem a Nowogrodzką. Politycy znajdujący się dzisiaj na szczytach władzy będą żyli w stanie zadowolenia, że dokonały się reformy instytucjonalne, których sobie życzyli i które rzeczywiście pod większą kontrolę polityczną oddają wymiar sprawiedliwości w Polsce. Przeciętny obywatel nie dostrzeże zmian w sytuacji, gdy przyjdzie mu w sądzie dokonywać wpisu do księgi hipotecznej albo rozsądzać jakiś spór sąsiedzki, czy nawet wytyczyć działkę. To w dalszym ciągu będzie toczyło się w takim tempie, jak w tej chwili się toczy, czyli ślamazarnie, a często ostateczny werdykt sądu będzie niezadowalający, nawet nie tylko dla jednej strony, a dla drugiej będzie, ale często dla obu stron.
Maciej Wośko.
Debata pokazała tak naprawdę, z czym politycy opozycji mają problem. Bo mówiliśmy też o tym już kilka razy tutaj, że przy reformie sądownictwa przekazanie jakichkolwiek merytorycznych punktów związanych z tą reformą, czy krytykowanie reformy merytorycznie powoduje, że przeciętny obywatel, przeciętny widz, przeciętny wyborca ani nie bardzo zrozumie, ani nie bardzo wie, jaki to ma realny wpływ rzeczywiście później na jego sytuację w sądzie. Stąd rzucanie kartkami, stąd takie gesty i bardziej awantura niż wykrzykiwanie, niż merytoryczna debata.
Ale jedna, przepraszam, bo jedna rzecz jednak bezpośrednio dotyczy obywatela, mianowicie przeforsowana przez prezydenta skarga nadzwyczajna. To jednak bezpośrednio odnosi się do tych, którzy, a ich jest całkiem sporo, którzy czują się pokrzywdzeni wyrokiem sądu.
Tak, ale ze strony opozycji trudno usłyszeć jakikolwiek pozytyw związany z tą reformą, bo ta reforma jest zła i już, tak? Z drugiej strony, co naturalne, to samo co przy reformie samorządowej. Prawo i Sprawiedliwość z wnioskiem o reformę systemu sądownictwa poszło do wyborów, wygrało wybory i przeprowadza je konsekwentnie. I nie sądzę, żeby cokolwiek się tutaj zmieniło, zatrzymało to
Jan Błaszkowski, ostatnie zdanie.
Chciałem zbudować taki krótki most pomiędzy tym, co oglądaliśmy w debacie na temat sądów, a tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, mianowicie o zmianach w ordynacji wyborczej. Otóż w pamięci społecznej zachowa się występ posła Platformy rzucającego projektami ustaw oraz odpowiedź na to równie trzeciorzędnego posła PiSu, który wymachiwał pod paską, a potem
pieluchą,
przepraszam, groził delegalizacją opozycji za to, że jej się Piotrowicz nie podoba. Gdyby były JOW-y w Polsce, to posłowie o tych nic nieznaczących nazwiskach, którzy się zapamiętali w naszej opinii, w naszej pamięci jako wymachujący pampersem oraz rzucający ustawami, prawdopodobnie w ogóle by nie weszli do sądu.
A może odwrotnie.
A może wszyscy by wtedy machali.
Budujący jakby pozycję medialną bardziej niż merytoryczną.
Ale sanatorowie panowie tak nie robią.
Powiedzenie, że nieważne czy źle, czy dobrze, ważne, że mówią.
Nie zapamiętasz właśnie tego, który wyszedł, pomachał, pokrzyczał.
Jan Błaszkowski, Fakty TVN, Jacek Rybicki, Związkowiec, Maciej Wośko, Gazeta Bankowa. Życzę wam dobrego Black Friday'a. Życzę wam dobrego weekendu. Do usłyszenia.